Jest dokładnie 9:09. Zapraszam na komentarze w Radiu Gdańska. W naszym studio Robert Kwiatek, fotoreporter, działacz społeczny, dawniej działacz opozycji antykomunistycznej, i Jędrzej Włodarczyk, aktywista miejski Lepszy Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wątku historycznego. Ja przede wszystkim zapraszam na stronę radiogdańsk.pl. Tam jest taki reportaż Młodzież z partią się rozliczy, poświęcony wydarzeniom sprzed 30 lat. I tutaj nie ukrywajmy, Robert Kwiatek był jednym z bohaterów tych wydarzeń. Młodzież z Federacji Młodzieży Walczącej zajęła gmach KWP ZPR w Gdańsku. Cel był jasny, to już nie była sama manifestacja poglądów antykomunistycznych, ale chcieliście zatrzymać proces zniszczenia ważnych dokumentów, który w tym czasie zarówno w oddziałach Służby Bezpieczeństwa, jak i w partii się odbywał. Z perspektywy 30 lat, Robert, warto było wdzierać się do tego budynku, a potem narażać na konfrontację z policją już teoretycznie wolnej Polski?
Z punktu widzenia młodego człowieka, jak i dzisiaj, na pewno było warto, bo warto jest walczyć o rzeczy, w które się wierzy, jak się okazuje, gdzie się ma rację. Faktycznie krążyła taka plotka po Gdańsku, że w komitecie są palone akta. Myśmy nie byli pewni, że tak jest. To była jedna z niewielu akcji, gdzie weszliśmy, by zatrzymać ten proceder, ponieważ w innych miastach wchodzono do komitetów wojewódzkich, ale po to, żeby przejmować te budynki od partii, natomiast my chcieliśmy zatrzymać ten proceder. I wchodząc do budynku, nie mieliśmy pewności, czy robimy dobrze. My planowaliśmy akcję tam na dwa dni później, natomiast przyjechały osoby z Warszawy, które brały udział w manifestacjach tam pod Pałacem Kultury, gdzie odbywał się zjazd ostatniej partii, gdzie ją likwidowano. Tam doszło do jakichś walk, zadym, i tłum zainspirowany tymi działaniami wdarł się do budynku. Myśmy przejęli jak gdyby kontrolę jako jedna z większych wtedy organizacji podziemnych. No i weszliśmy do piwnic i faktycznie to, co tam zobaczyliśmy, było szokujące, bo tliły się cały piec taki z aktami, dokumentami, kupione dwie maszyny duże czeskie rok chyba wcześniej do mielenia tych materiałów, nawet nie wycinania na takie paski, tylko mielenia, wiórkowania, olbrzymie wory wypełnione tym, czyli tam trwało przemysłowe niszczenie tych dokumentów. I tu mieliśmy dowód na to, że to się odbywa. To już nie były tylko pogłoski, tylko był dowód. My ten dowód chcieliśmy pokazać wszystkim innym.
Ale też mówię w szczegółach, odsyłam na radiogdańsk.pl, tam ten reportaż radiowy Młodzież z partią się rozliczy jest do odsłuchania i serdecznie polecam. Ale z dzisiejszej perspektywy, my bardzo często mówimy o bezkrwawej rewolucji 89 roku, 90, ale co chwilę mamy różnego typu spory wynikające z braku rozliczeń z historią. Przypomnijmy ostatnio w Radzie Dialogu Społecznego wniosek, żeby jednak lustracji podlegał przewodniczący RDS-u. Bardzo ciekawa sytuacja. Solidarność w ramię ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Jędrzej Włodarczyk, z twojej perspektywy młodego człowieka, dobrze potoczyło się to 30 lat temu, czy oczekiwałbyś jednak innych rozwiązań w tym czasie?
Cóż, no przede wszystkim szacunek dla was za to, co wtedy robiliście, niezależnie od poglądów. Tutaj no, zawsze dobrze, kiedy młodzi ludzie się buntują i naruszają system.
Kiedy chcą o coś walczyć, prawda?
Dokładnie, zwłaszcza, że ten system był wtedy w stanie upadku już, więc tutaj no, motywacje
były dobre. No i to był system przestępczy,
no tutaj można oczywiście polemizować, bo PZPR nigdy nie została uznana za organizację przestępczą, jednak no, ten państwo było jakie było, ale to jest jakby na oddzielną dyskusję. Jeżeli chodzi o samą dekomunizację, no minęło 30 lat, więc wydaje się, że już czas na to był i zostało to zrobione tak, a nie inaczej, i jakby to już mamy za sobą. Były różne modele wychodzenia z komunizmu, model niemiecki, model polski, model rumuński na przykład.
Ale też model czeski, taki mimo wszystko dość restrykcyjny wbrew temu, jaki jest.
Ja co do zasady, jeżeli chodzi o jakąś moją osobistą opinię, byłbym przeciwko temu, aby odbierać prawa obywatelskie ludziom tylko z racji tego, że należeli do jakiejś organizacji czy działali w jakimś systemie. Jestem raczej zwolennikiem podejścia pod tytułem: było przestępstwo, ktoś został skrzywdzony, ktoś był bity, torturowany. Sprawca tego przestępstwa powinien być ukarany bardzo surowo i tak powinniśmy go rozliczać.
Czyli natomiast odpowiedzialności w trybie karnym, tak?
Tak, bez odpowiedzialności zbiorowej. To jest mój osobisty pogląd. Oczywiście były różne modele wychodzenia. Był ten niemiecki, kiedy te akta, zdaje się, chyba zostały mocno upublicznione bardzo szybko.
Tak, Instytut Gałka.
Tak, ale był też model rumuński, czyli brutalnej rozprawy, paradoksalnie nie wychodzącej od dołu, tylko będącej, takie są różne teorie, pewnego rodzaju zamachem stanu aktualnej nomenklatury, po to, żeby
ja pozwolę, taką zasłonę dzienną. Pozwolę jednak wejść w zdanie, ale żeby ten model został przeprowadzony, nie powinno być przyzwolenia. Wtedy można powiedzieć opozycji Solidarności, w tym wypadku Aleksandra Hala, który wysyłał na nas oddziały antyterrorystyczne, nie powinno być przyzwolenia na niszczenie tych dokumentów. Oczywiście. Żeby dzisiaj można było rozliczyć pewnych ludzi, zobaczyć to, co się działo.
Trzeba było mieć namacalne
dokładnie
dowody,
tak. Natomiast Służba Bezpieczeństwa bez problemu to likwidowała. My, pokazując, że taki proceder ma miejsce, mając dowody, liczyliśmy, że nasza władza już wtedy, można powiedzieć, zareaguje, pogrozi chociażby palcem, powie: my wiemy, rozliczymy was za to, co robiliście, i nie będziecie tego robić, i nie róbcie tego. A tu poszedł inny komunikat: róbcie to dalej. I jasne, to jest nie w porządku.
No i dlatego powiedziałem, że chwała wam za to, że się buntowaliście i że robiliście to, co robiliście, bo to zawsze jest dobre. Dzisiaj młodzi ludzie też się buntują, chociaż trochę wobec innych rzeczy, wobec ekscesów kapitalizmu, globalne ocieplenie i tak dalej, więc trochę z innej strony, ale motywacje, wydaje mi się, są podobne, idealizm. Natomiast kończąc już, wydaje się, że tamtejsza opozycja przyjęła bardzo pragmatyczne podejście, to znaczy była jakaś pewnie obawa, że ten system może jeszcze nie całkiem upadł i należy podążać ostrożnie.
Ugłaskiwać Kiszczaka, tak?
Tak, ale mając tą wiedzę, którą mieli ci ludzie wtedy, no ja staram się nie osądzać, bo nie wiadomo było, w którą stronę to pójdzie.
No ja pozwolę się troszkę nie zgodzić i bardziej radykalnie podejść do tego, ale sercem czuję dalej się młody. W sytuacji, kiedy koledzy z Krakowa, też z Federacji Młodzieży Walczącej, obalali pomnik Lenina, poszedł jasny komunikat od Tadeusza Mazowieckiego, świętej pamięci, że żeby tego nie robić, bo nastajemy na sojusze nasze. A to już nie był czas, gdzie powinniśmy respektować tego typu sojusze, gdzie powinniśmy się bać. To była już trochę inna sytuacja. Ale to już jest historia.
Jasne. To już jest historia, ale ona jest fascynująca i ma wpływ na
moglibyśmy tak dyskutować, naszą rzeczywistość.
I byłaby to bardzo ciekawa dyskusja, bo panowie się pięknie różnicie, ale zmieniamy temat. Trójmiasto.pl napisało bardzo dobry materiał pod tytułem "Analizujemy projekt planu dla pasa nadmorskiego w Brzeźnie. Konflikt wokół jednej bardzo ważnej działki, świetnie położonej, centrum pasa nadmorskiego, bardzo blisko molo. No i jest spór bardzo poważny związany z tym, jak wysokie tam mogą być budynki. Tam w planie znalazł się zapis, że tak naprawdę bez ograniczeń faktycznie inwestor będzie mógł postawić co chce. Nieco inna, ale w gruncie rzeczy podobna sytuacja w Gdyni. Wbrew mieszkańcom władze Gdyni chcą sprzedać teren po dawnym Maksimie. Można powiedzieć kultowy, znany z popkultury. No ale tam też wszystko wskazuje na to, że będzie mogła powstać taka budowa mieszkaniowa, oczywiście ekstremalnie droga, niedostępna dla przeciętnego mieszkańca Trójmiasta, a nawet dla więcej niż przeciętnie zamożnego. Panowie, jaką wy macie wizję jako osoby z Trójmiasta, jako osoby tutaj żyjące? Czy rzeczywiście w takich miejscach powinny powstawać apartamentowce? Czy to jest miejsce na jakąś przestrzeń publiczną, na aktywność publiczną, ogólnodostępne miejsca? Ja być może jestem naiwny, wierząc, że tam mogą być usługi publiczne, ale przepraszam, ja bym chciał, żeby tam były ogólnodostępne tereny.
Myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, że powinny tam być usługi publiczne, czy parki, czy zieleń. Zresztą taki sam wniosek wychodzi od mieszkańców zarówno w Brzeźnie, jak i w Gdyni, w Orłowie. Były konsultacje, mieszkańcy wyrazili się jasno, jeżeli chodzi o Gdynię, chcą tam przedłużenia promenady, chcą tam
parku,
zieleni,
tak.
Nie chcą tam zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza, że w tamtym rejonie jest zabudowa niska, a przewidywana jest taka bardziej w stylu apartamentowce i tak dalej, zamknięta być może. Natomiast w Brzeźnie, no to ta dyskusja trwa od lat. Również mieszkańcy, ruchy miejskie, aktywiści, różne organizacje społeczne wyraziły sprzeciw wobec wysokiej zabudowy i to powinno być jasne. Ja mam tylko lekką pretensję do opozycji w Radzie Miasta, że nie nagłośniła tych kwestii wcześniej. No, klub opozycyjny PiS jednak głosował za tym. Teraz się obudzili, lepiej późno niż wcale. Ale wniosek z tej dyskusji jest taki, że nie każdy teren miejski powinien podlegać prawom rynku. Naprawdę nie zawsze trzeba iść tą drogą, a wydaje się, że władze miasta, niezależnie jakiego miasta, w Gdyni, w Gdańsku, no, idą tym schematem, jakby nie wyobrażając sobie alternatywy nigdy.
Jeżeli tu jesteśmy zgodni, w Gdyni mieszkańcy mają jednoznaczne podejście do tego, co robić na terenach po Maksimie. Tu są protesty w Brzeźnie, czy przy tej działce w pobliżu Molo. Robert, twoim zdaniem, dlaczego tak naprawdę władza prze do realizacji tych planów wygodnych dla deweloperów? To jest chęć zarobienia do budżetu miasta, bo nie oszukujmy się, tam pieniądze związane z tymi gruntami będą ogromne. To są wielkie inwestycje.
Ja jestem chłopak z Przymorza, z Falowca. Regularnie biegałem w tamte miejsca, jak były jeszcze ogródki działkowe.
No to nie będzie ogródków działkowych.
Widziałem te zmiany. Ja nie mówię, że te ogródki są fajne. Mi brakuje ogólnie mądrego planowania i pomysłu na to nasze morze. Piękne, wspaniałe morze, nasze plaże. Na pewno pomysłem takim nie jest deweloperka. Absolutnie jestem przeciwny temu. To jest pomysł na mega kasę, na to, że właściwie gdańszczanie są spychani od morza coraz dalej. Pojawiają się tu osoby, które przyjeżdżają, które mają kasę, które na tym zarabiają, z tego żyją. Nie mam nic przeciwko temu, żeby robić biznesy, natomiast być może nie w takim miejscu. To jest nasza perełka. Wymyślmy coś sensownego, przedyskutujmy i miejmy pomysł cały na to morze, na ten cały pas. Być może od Gdyni do Gdańska, być może dalej, ale miejmy pomysł, a nie no jest działka, olbrzymie pieniądze, to walimy tam apartamentowce, zarobi deweloper, miasto coś tam zarobi. Natomiast my mieszkańcy będziemy spotykali się z płotem, tak jak mamy zresztą to w Wielitkowie. Powstało piękne, fajne osiedle, tak otoczone płotem. I jak tam chodzimy? Tam w ogóle między tymi budynkami nawet nie można przejść. Ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań.
Ale Robert Kwiatek, mówisz, że powinniśmy wymyśleć sposób zagospodarowania pasa nadmorskiego, bo to jest nasze wspólne dobro. Ja przepraszam, od pierwszych wyborów samorządowych mamy bodaj 28 lat, tak? Czy 29. Dlaczego myśmy wcześniej, to jest też pytanie do nas jako osób aktywnych społecznie czy publicznie, dlaczego wcześniej nie było takiej dyskusji? Dlaczego trzeba było zabudować tak wiele cennych miejsc, żebyśmy dopiero teraz zaczęli myśleć o tym jako, no ja przepraszam, ale to jest może wzniosłe, ale to jest dobro wspólne. Dlaczego przez prawie 30 lat w tych kategoriach nie myślano?
No, to jest takie pytanie filozoficzne trochę, panie redaktorze. No,
przepraszam.
I trochę nawiązujące do naszej wcześniejszej dyskusji o transformacji. Wydaje się, że kilka dekad po transformacji, po 89-90 roku, jednak ta logika zysku, logika prywatne jest lepsze niż publiczne, nie należy inwestować w parki, zieleń i tak dalej, wszystko zabetonujmy i deweloper. No, ona dominowała. Dopiero teraz zaczynamy odkrywać jakieś
co
takie
to znaczy
wątki społeczne.
Zabetonowane, tak?
Tak, bo widzimy, jakie są konsekwencje komercjalizacji właściwie każdego skrawka ziemi, więc zaczynamy odnajdywać jakąś inną filozofię teraz. Może również publiczne jest dobre.
Ja jestem zwolennikiem państwa obywatelskiego, czyli ludzie mają też w tym swój głos. Owszem, popełniliśmy ten błąd swego czasu, gdzie wydawało nam się, że mamy wolną Polskę, oddajemy władzę w mądre głowy i one mądrze będą rządziły. Natomiast jeżeli widzimy pewne działania niemądre, potrzebne są te grupy, ruchy oddolne, które będą taką szpilką dla władzy, nieważne jakiej, i będą tą szpilkę wtykały w sytuacji, kiedy będą widziały, że są jakieś tam no nieprawidłowości. Ja już nie mówię o jakichś tam przestępstwach, tylko mówię, że pewne koncepcje nawet będą absurdalne.
Ale o interesie publicznym.
O
tak?
Interesie publicznym, natomiast ta władza jakakolwiek powinna słuchać tych ludzi i tych ruchów oddolnych. Nie zawsze musi się zgadzać, bo czasami są różne racje. Natomiast powinna przynajmniej słuchać. Ci ludzie powinni mieć prawo w dyskusji w tym wszystkim, zwłaszcza ci, którym zależy na tym, by to miasto fajnie się rozwijało, i mają odmienne stanowisko, odmienne zdania. Należy ich wysłuchać.
No ale panowie, wy trochę innych słów używając mówicie de facto o tym samym. Jędrzej Włodarczyk mówi odnajdywać inną filozofię. Robert Kwiatek, szukajmy szpilek, żeby kontrolować władze lokalne. Ale czy to nie jest niestety ten etap, że tak naprawdę jesteśmy trochę skazani, bo przez 30 lat było, więc teraz władze Gdyni nadal pędzą za tymi 23 milionami, bo z tego co pamiętam, taka jest cena wywoławcza za tereny po Maksimie. I z punktu widzenia budżetu i elity samorządowej, przepraszam, to ważniejsze są te 23 miliony niż kilkaset głosów mieszkańców, którzy są wkurzeni. Może jest za późno, żeby zatrzymać te procesy? Jesteśmy skazani na betonowanie.
No, trzeba się zapytać włodarzy Gdyni, czy ich sytuacja budżetowa jest aż tak tragiczna, że muszą posuwać się do takich kroków. Wydaje mi się, że to jest jednak kwestia pewnej filozofii. Może tak żartobliwie dodam, że gdyby przenieść włodarzy gdyńskich, w ogóle polskich miast, bo to jest filozofia dominująca, do Nowego Jorku, to pewnie w ciągu dekady zabetonowaliby Central Park. To by się nie ostało tam. No, jednak trzeba zmienić filozofię. No, to, chyba, że sytuacja budżetowa jest tak dramatyczna, ale chyba nie jest.
Pytanie, czy 23 miliony jest warte tego, żeby faktycznie zrobić coś, co będzie powodowało, że tam ludzie w ogóle nie będą przyjeżdżać, nie będą w perspektywie dłuższej w ogóle zostawiali pieniędzy, bo nie będą chcieli tam przyjechać. Ludzie przyjeżdżają do Gdańska, do Gdyni, nad morze. To jest główny element. Oczywiście mamy piękną Starówkę, mamy piękne miejsca też w Gdyni, w Sopocie, gdzie ludzie lubią się przejść, ale magnesem jest to morze.
Argument numer jeden, jadę nad morze, tak?
Dokładnie tak. I nic innego tutaj nie mamy. I teraz jeżeli to morze będziemy odpychali, będziemy blokowali, będziemy zabudowywali, no to ci ludzie w pewnym momencie nie przyjadą do Gdańska, Gdyni, Sopotu. Oni sobie pojadą gdzieś tam dalej, gdzie to morze jest piękne, ładne, dziewicze. I będą tam spędzać czas. Znamy przykłady zabudowanych plaż w wielu miejscach na świecie, czy tam jest fajnie, czy chcemy tam pojechać. Ja osobiście tam nie jeżdżę, bo nie widzę potrzeby takiej.
I to jest dobry punkt. Zyski krótkofalowe kontra długofalowe. Nie myśli się długofalowo.
No ale czy w ogóle, powiedzcie, jak uważacie, czy głos mieszkańców, zarówno na Przymorzu i nawet odrywając się od tych dwóch inwestycji, o których rozmawiamy, czy jest jakaś nadzieja, czy są jakieś przesłanki, żeby mówić, że w najbliższym czasie o tym, jak zagospodarować najważniejsze tereny w różnych miejscach, w Trójmieście czy w naszym otoczeniu, ktokolwiek będzie uważniej słuchał mieszkańców?
Panie redaktorze, są wątpliwości, dlatego że żyjemy w takim systemie, w którym reprezentanci wybierani w wyborach podejmują za nas decyzje na dobre i na złe. Ten system ma swoje plusy i minusy. Nie żyjemy w demokracji partycypacyjnej. Również te ekipy, które rządzą w Trójmieście, wygrywają z dużą większością, więc wydaje się,
że wszyscy są teoretycznie zadowoleni, tak?
Dokładnie tak, więc oni oczywiście mogą słuchać mieszkańców, powinni słuchać mieszkańców, ale ostatecznie oni podejmują w tym systemie decyzje i dopóki będą dostawali dobre wyniki wyborcze, to nie będą widzieli niczego złego w tych decyzjach. Proste.
A ja być może klamrą taką zamknę. Ja uważam, że ludzie młodzi powinni się buntować. Starsi zresztą też, ale przywilejem buntu jest młodość i powinni o tym jasno mówić, bez względu na to, czy rządzi partia taka czy inna, czy jesteśmy zwolennikami tej partii czy innej. Jeżeli widzimy w tym sens, buntujmy się i ja uważam, że to będzie miało wpływ na władzę. Jesteśmy w stanie wymusić pewne działania, nie zgadzając się, protestując, pokazując inną filozofię, bo to z czasem też zacznie odbierać te punkty wyborcze. Może nie w najbliższych wyborach, ale w któryś zacznie.
No ale jak mówimy o tym proteście ludzi młodych, to mam często wrażenie, że to jest tak, że stworzymy grupę na Facebooku albo wydarzenie, podpisz wirtualną petycję. Myślicie, że w młodych ludziach dzisiaj jest potencjał? Ja nie mówię, Robert, to co wyście wspaniałego zrobili, że weszliście do budynku wrogiej organizacji, żeby zabezpieczyć dokumenty, bo to jest w ogóle inny świat. Ale czy będzie można zebrać 200, 300, 500 ludzi, którzy odejdą od komputera dzisiaj, staną z plakatem, z banerem, chcemy zieleni, nie betonu?
Ja tu jestem umiarkowanym optymistą, bo jednak obserwuję w swoim środowisku, tym bardziej lewicowym środowisku, jak to działa i faktycznie jest pewien ruch młodych. Może nie w tych tematach, o których mówimy, może bardziej jeżeli chodzi o ekologię, globalne ocieplenie, to jest naprawdę temat.
Ale taka
mocny.
Inwestycja do ekologii to jest bardzo blisko,
tak,
w gruncie
bardzo.
Rzeczy.
Tylko pewnie trzeba to uświadomić młodym ludziom, bo to jest troszkę bardziej skomplikowane, troszkę mniej hasłowe i myślę, że gdyby o tym porozmawiać, to tak, również to by się zaangażowali, bo jest pewna fala aktywności wśród młodych ludzi w różnych tematach.
Ja wierzę w pomysłowość ludzi młodych, w to, że oni sami coś wymyślą takiego, to nie musi wyjść grupa 10 tysięcy osób. Wystarczy być może czasami jeden sprytny, pomysłowy napis, który podchwycą media, który załatwi temat. Ludzie młodzi mają inicjatywę, wierzmy w nich i dajmy im szansę.
Zgoda.
No to będziemy dawali szansę między innymi młodym ludziom, a my słuchaczom Radia Gdańsk damy szansę, żeby zapoznać się jeszcze lepiej z tym tematem. Dzisiaj po 17, dokładnie o 17.10 gościem Jarosława Popka będzie Andrzej Skiba, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości, a rozmowa poświęcona będzie między innymi właśnie kwestiom zagospodarowania tego terenu w Brzeźnie, więc zapraszam do słuchania Radia Gdańsk także po 17. Dziękuję już naszym gościom. Przypomnę, w komentarzach Radia Gdańsk uczestniczyli dzisiaj Andrzej Włodarczyk, aktywista miejski Lepszy Gdańsk i Robert Kwiatek, fotoreporter, działacz społeczny. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.